Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2020 rok. Za projektem głosowało 231 posłów. 217 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Posłowie rozpatrzyli 111 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Przyjęli 15 z nich. Wszystkie są autorstwa PiS. Przyjęte poprawki zakładają m.in. 10 milionów złotych na realizację programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Inna wprowadza dodatkowe 13 milionów złotych na wzrost wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych kosztem funduszu wynagrodzeń sędziów. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7%, a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma sięgnąć nominalnie 6,3%. Resort finansów zapewnia, że budżet spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski.
Pamiętajmy, że ten projekt był przedstawiany już w czasie kampanii wyborczej. Wtedy wszyscy mówili, że to był budżet tylko na potrzeby kampanii wyborczej. Natomiast dzisiaj udowadniamy po raz kolejny, że naszą najważniejszą cechą w rządzeniu jest dotrzymywanie słowa i że nic nie robimy tylko pod wybory, tylko wybory są okazją, żeby prezentować dobre pomysły, dobre rozwiązania i takim rozwiązaniem był między innymi przedstawiony jesienią ubiegłego roku budżet, który dzisiaj Sejm uchwala.
Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Ten może wnieść do niej poprawki, ale nie może podjąć uchwały o odrzuceniu budżetu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Stowarzyszenie Sędziów Justicja opublikowało listę 357 sędziów wyłonionych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Co więcej, zaapelowało do sędziów, by nie ustawali w rzekomym wyjaśnianiu ważności powoływania KRS. Za wzór Justicja wskazała sędziego Pawła Juszczyszyna. Apel ma związek z nowelizacją ustaw o ustroju sądów i Sądu Najwyższego, która weszła dziś w życie. Justycja nazywa te przepisy represjami i niszczeniem samorządu sędziowskiego. Sędziowie tej organizacji zapowiadają też aktywne działania, by, jak to określono, minimalizować negatywne skutki represji. Tego typu apele to niedopuszczalna forma nacisku na niezawisłość sędziowską, ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Ustawa, która weszła dzisiaj w życie, potwierdza dotychczasowe stanowisko wszystkich organów sądowych w Polsce i interpretatorów konstytucji, mianowicie nie wolno podważać powołania prezydenta na urząd sędziowski. Takie apele, jak apele sędziów z Justicji, de facto są naciskiem na niezawisłość tych sędziów, którzy zostali przez pana prezydenta powołani do pełnienia swojego urzędu. Jako że są sędziami, ci sędziowie w ramach swojej niezawisłości mają prawo, a wręcz obowiązek, by wydawać rozstrzygnięcia w sprawach, które przed sądem zawisły. Polacy czekają na wyroki, dlatego też ten apel należy postrzegać w kategorii nacisku części środowiska sędziowskiego na nowych sędziów i apel w dodatku niedopuszczalny, ponieważ naruszający niezawisłość tych sędziów.
Nowela o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym między innymi rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W styczniu trzy izby Sądu Najwyższego uznały w uchwale, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie jest osoba wyłoniona przez obecną KRS. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a ten, rozpatrując spór kompetencyjny, wstrzymał stosowanie uchwały do rozstrzygnięcia sporu. Dodajmy jeszcze, że w piątek na stronie Sejmu opublikowano zgłoszenia 18 sędziów kandydatów do KRS oraz listy sędziów, którzy udzielili im poparcia. Jak zaznaczył CIS, w związku z wyrokiem BSA odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia tych list. Publikacji tego wykazu domagały się m.in. część sędziów i polityków. W Warszawie odbyły się obchody 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości miały miejsce przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz przed kamienicą, gdzie został aresztowany komendant główny AK generał Stefan Rowecki-Grot. W obchodach uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich i instytucji. Podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przytoczył fragment roty przysięgi żołnierzy AK. Minister podziękował także bohaterom walk o wolną ojczyznę.
Przysięgam być wierny ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej. Tak rozpoczynała się rota przysięgi żołnierzy Armii Krajowej. Tych, którzy od 14 lutego stanowili już część sił zbrojnych Polski, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej o wolność i niepodległość. Za tę wierność ojczyźnie żołnierze Armii Krajowej decydowali się płacić najwyższą cenę. Ceną tą było życie. Ale wy, żołnierze Armii Krajowej, przetrwaliście. Przetrwaliście okupację niemiecką i sowiecką. Wielu z was z dumnie podniesioną głową przetrwało okres komunistycznego zniewolenia. I dzisiaj dziękujemy, że jesteście z nami, że choć już tak wielu odchodzi na wieczną wartę, to jeszcze ci, którzy są, chcą dawać świadectwo prawdzie.
List okolicznościowy skierował do uczestników uroczystości m.in. premier Mateusz Morawiecki. Armia Krajowa pozostaje dla nas wzorem służby ojczyźnie, dobrej organizacji i międzyludzkiej solidarności, napisał szef rządu. Przypomnijmy, rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową wydał 14 lutego 1942 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Aleja w Parku Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie otrzymała w piątek imię byłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W uroczystości wzięły udział m.in. stołeczne i gdańskie władze, rodzina Pawła Adamowicza oraz politycy PO. M.in. wicemarszałek Sejmu i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Politycy PiS-u uznali za niestosowne nazywanie warszawskich obiektów imieniem Adamowicza, gdy w stolicy nie ma ulicy prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Poseł Zdzisław Sipiera, były wojewoda mazowiecki, uważa, że w tej sprawie brakuje woli politycznej.
W symbolu państwa, powagi państwa powinno się zachowywać pewną kulturę polityczną i to oczywiście jest wyraz tego, że tej kultury chyba na wysokim poziomie nie ma. Natomiast w tym przypadku nadawanie nazw placów, ulic jest suwerenną decyzją każdej gminy i to jest oczywiście gdyby zapytanie do włodarzy. Jeżeli widzą taką konstrukcję, to oczywiście można mówić, jak słyszałem, pan prezydent mówił, że powinno być. No ale powinno być, to już minęło od śmierci prezydenta lat 10 i jakoś nic się nie stało. W tym czasie tylko i wyłącznie rządzi jedna formacja, miastem stołecznym Warszawa, Platforma Obywatelska, i tego nie uczyniła. To jest to po prostu decyzja podjęta z przemyśleniem.
Poseł Zdzisław Sipiera, pełniąc funkcję wojewody mazowieckiego, wydał rozporządzenie w sprawie usunięcia symboli komunistycznych z mapy Warszawy. Zmiany zaskarżyła PO, przez to część zarządzeń została uchylona. Jednym z cofniętych zarządzeń był nakaz zmiany nazwy Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Centrum Życia i Rodziny chce, by wojewoda wielkopolski podjął postępowanie nadzorcze w sprawie tzw. Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym. Dokument nacechowany postulatami ideologii gender przyjęła w tym tygodniu Rada Miasta Poznania. W apelu do wojewody centrum wskazuje, że projekt, który zagraża prawom rodziny, przyjęto mimo protestów mieszkańców. Tak zwana Karta Równości narzuca m.in. wizję ludzkiej płciowości nacechowaną postulatami skrajnych lewicowych ideologii. Dlatego część zapisów karty może być niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej, powiedział wiceprezes Centrum Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski.
Zwłaszcza w zakresie uznawania jako kryterium podstawowego płci społeczno-kulturowej, czyli tworu niezwykle płynnego, ruchomego, podczas gdy ustawa zasadnicza jako punkt odniesienia uznaje fakt, że rodzimy się mężczyznami i kobietami, chociażby z uwagi na operowanie pojęciem sprzecznym z tym, co uznaje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt, ta uchwała Rady Miasta Poznania w naszej ocenie, w ocenie Centrum Życia i Rodziny, sprzeczna jest z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I dlatego uważamy, że ten dokument jest po prostu nieważny i ten dokument powinien przez wojewodę wielkopolskiego zostać uchylony.
Przypomniano też, że tylko w ciągu 4 dni petycję do poznańskich radnych z apelem o odrzucenie uchwały podpisało ponad 8 tysięcy osób. Część radnych podczas posiedzenia zgłaszała błędy formalne oraz niezgodność części zapisów karty z Konstytucją Rzeczypospolitej. Dlatego Centrum Życia i Rodziny zwraca się do wojewody o zakwestionowanie uchwały Rady dotyczącej przyjęcia Europejskiej Karty Równości w życiu lokalnym. Głęboki niepokój w związku z przyjęciem dokumentu wyraził też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki wskazał m.in., że karta takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny. Parlament Portugalii zablokował możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie legalizacji eutanazji w tym kraju. Podpisy dotyczące plebiscytu zbierano w całym kraju. Większość deputowanych opowiedziała się za debatą nad 4 projektami ustaw dotyczącymi depenalizacji tzw. wspomaganego samobójstwa. Debata i głosowanie mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Decyzji posłów sprzeciwia się m.in. Portugalska Izba Lekarska. Władze izby wskazują, że ponad 500 medyków podpisało się pod petycją sprzeciwu. Podkreślają oni, że eutanazja jest wspomaganym samobójstwem, a misją lekarzy jest ratowanie życia. Portugalscy lekarze nie sprzeniewierzyli się przysiędze Hipokratesa i opowiadają się za ratowaniem życia, podkreślił bioetyk dr Błażej Kmieciak.
Jeżeli lekarz ma zabijać pacjenta, to on przestaje być lekarzem. Lekarz zabijający pacjenta zabija w sobie ten element lekarski, element, który jest elementem niesienia pomocy, nieszkodzenia, dobra pacjenta. Zupełnie czymś innym, bo bardzo często jest tak, że zwraca się uwagę, ja muszę to powiedzieć, że my wprowadzamy na przykład uporczywą terapię i zamiast uporczywej terapii powinniśmy stosować eutanazję. Nie, bo to jest dokładnie tak, jakbyśmy zamiast, nie wiem, pistoletu stosowali nóż. I uporczywa terapia, i eutanazja są czymś moralnie złym. Czymś moralnie dobrym jest towarzyszenie pacjentowi, walka z jego bólem, walka o obecność osób bliskich, walka o poszanowanie godności tego człowieka przez personel medyczny, a nie zabijanie tego pacjenta. Nigdy eutanazja, nigdy nie będzie działaniem dla pacjenta.
Co więcej, przewodniczący Portugalskiej Izby Lekarskiej wezwał już prezydenta kraju do pilnego spotkania w sprawie próby przeforsowania przez parlament eutanazji. Wszystkie 4 złożone w parlamencie projekty ustaw źle ocenia także Rządowa Komisja Praw, Wolności i Gwarancji. Episkopat Portugalii i 6 związków wyznaniowych skierowały wspólne żądanie do posłów o odstąpienie od pracy nad legalizacją eutanazji. To były wiadomości w Radiu Maryja.